polityczną.
To nie Jarosław Kaczyński powiedział, takie padło pytanie.
Komunikat dla naszych konkurentów. Dajcie sobie spokój, szkoda czasu na takie plotki.
Jarosław Kaczyński chce współpracować z Konfederacją, ale zwraca uwagę, że no, Konfederację tworzą bardzo młodzi politycy, którzy no, nie za dużo wiedzą.
Ja nie rozumiem, panie redaktor, dlaczego zajmujemy się jakimiś plotkami, pomówieniami ze strony opozycji. Zajmijmy się patrzeniem rządowi na ręce. Rozkradane są publiczne pieniądze. Mamy do czynienia z porażką na prawie każdym odcinku. Zajmijmy się po prostu tym, jak słaby mamy rząd i że trzeba go zmienić. Zamiast komentować jakieś plotki czy fantazje z obozu PiS-owskiego, który ewidentnie stracił.
Proszę mi pozwolić wyjaśnić. To jest wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o tym, że państwo są bardzo młodzi. No i pytanie, czy wasze stanowisko wynika z tego, że jesteście młodzi, czy sterowani z zewnątrz? No to tylko to chciałam zacytować. To nie jest plotka, tylko to jest wypowiedź prezesa PiS.
No ja w sobotę skończyłem 44 lata. Każdy sam może ocenić, czy to jest człowiek młody, średni, stary. Nie widzę powodu, żeby dyskutować z opiniami w tej sprawie, szczególnie Jarosława Kaczyńskiego.
Chodzi mi o to sterowanie z zewnątrz.
To nie my jeździliśmy na Majdan w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego, to nie my tam krzyczeliśmy herojom sława, to nie my pielgrzymowaliśmy do Izraela i mówiliśmy, że to jest wyjątkowe państwo, jakiś cud cywilizacyjny, to nie my również wdrażaliśmy w Polsce traktat lizboński, politykę klimatyczną i wiele innych rzeczy sterowanych z zewnątrz. Także myślę, że czas na rachunek sumienia w partiach, które chciałyby nas krytykować i naprawdę proszę przyjąć do wiadomości, że jest konsekwencja w tym, co mówimy, w tym, co robimy. To jest przemyślane, większość naszych ocen politycznych jest niezmienna od dwóch dekad, więc właściwie no, jeżeli ktoś się nie oswoił do tego momentu z tym, że są ludzie o takich poglądach jak moje w polskiej polityce, no to moim zdaniem to jest jakiś problem poznawczy, tak? A być może problem osobowościowy.
No właśnie Jacek Sasin założył stowarzyszenie Po Pierwsze Polska i jak pan sądzi, co to oznacza tak naprawdę dla Prawa i Sprawiedliwości?
Nic to nie oznacza. Nic to nie oznacza. To jest po prostu lustrzane odbicie tego, co robi Morawiecki, żeby robić dobrą minę do złej gry, że nie mają frakcyjnego rozłamu, podczas gdy mają.
Przemysław Czarnek zapowiedział program Prawa i Sprawiedliwości. No liczy na to właśnie, że PiS, jak rozumiem,
też Konfederacja. A nie mieli konwencji programowej w ten weekend?
No, Przemysław Czarnek zapowiedział wyjście Polski z systemu ETS i podniesienie progu podatkowego.
No to mogli wychodzić, jak byli przy władzy, a blokowali takie projekty.
No,
mogli podnosić progi, jak byli przy władzy i podobno mieli świetne warunki w finansach publicznych. To jest, to gadanie jest nic nie warte. Jest po prostu, są całkowicie niewiarygodni w tych obszarach. Trzeba patrzeć na to, co robili i wyciągać z tego wnioski.
No dobrze,
ale... I dokładnie tak samo, żeby było jasne, jak rząd obecny Tuska. Też dużo gada, nie robi tego, co deklaruje. Robi, jak robi już to złe rzeczy, zamiast te pożyteczne.
No tak, ale problem polega na tym, że sytuacja finansów publicznych jest bardzo trudna. Rząd jest
nie jest bardzo trudna. Państwo polskie ma skrajnie niezrównoważone finanse publiczne. 7%.
No właśnie. I prezydent Karol Nawrocki zawetował podniesienie akcyzy na alkohol, uszczelnienie fundacji rodzinnych, między innymi.
Jakie uszczelnienie? Dlaczego pani nazywa zerwanie umowy zawartej przez wszystkie siły polityczne uszczelnieniem w tej chwili?
W sprawie fundacji
wszystkie
rodzinnych?
Wszystkie siły polityczne zawarły pewien układ.
Fundacje rodzinne by dalej istniały, tylko po prostu chodziło o kwestię takiej bardzo agresywnej optymalizacji podatkowej.
No ale przecież cały ten pomysł polegał na tym, żeby dać preferencje ludziom, żeby pieniądze przenosili do tych fundacji rodzinnych i tam miało być niezmienność tego prawa przez 2 lata.
No rozumiem, ale...
No to jaka jest powaga państwa polskiego, jeżeli się na coś umawia, po czym zmienia... Mówi, będziemy przez 2 lata sprawdzać, jak te przepisy działają, po czym nagle politycy stwierdzają, nie, jednak rok minął, zmieniamy zdanie.
Zgadzamy się tak. Deficyt jest wysoki. Problem polega na tym, że rząd zgłasza jakieś propozycje, które mają zwiększyć dochody do budżetu.
Nieprawda. Obecny rząd zwiększa wydatki.
Zwiększa wydatki,
ledwo przejął władzę, wprowadził nowe rozdawnicze programy, chciał przelicytowywać PiS. I wprowadza je właściwie w każdym roku budżetowym. Także nie przedstawiajmy, że rząd obecny, a natomiast to, co robią, to gnębią podatników. Na przykład minister Domański, z tego, co słyszymy od urzędników skarbowych, wprowadził jakieś wymogi w tej chwili w zakresie tego, ile mandatów mają wystawiać urzędnicy skarbówki w oderwaniu od faktów. Tak?
Bo tam
mają
troszeczkę nawiązuje pan mandaty. Do wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego z Kanału Zero, który postulował, żeby funkcjonariuszkę przywiązać na słupie.
Nie nawiązuje do wypowiedzi Chrzanowskiego, nawiązuje do wypowiedzi.
A jak panu się podoba ta wypowiedź?
Nie znam tej wypowiedzi, natomiast...
No nie, nie wierzę, pani marszałek,
to dlaczego mam znać wszystkie wypowiedzi Krzysztofa Chrzanowskiego?
No nie, po prostu proszę mi to wytłumaczyć.
Ja wolę śledzić wypowiedzi ministra Domańskiego, bo to on jest ministrem finansów. Czemu mam krytykować dziennikarzy, a nie polityków obozu rządzącego?
Dlatego, że tych jeżeli należy rozliczać za to, co robią. W przestrzeni publicznej ktoś wypowiada takie zdanie typu przywiązać ktoś funkcjonariuszkę kas. No tak, ale on ma olbrzymie zasięgi i to w pańskim środowisku, panie marszałku.
Jak widać, nie tak duże, żeby dotarło to do mnie.
No to jestem zdumiona. Myślę, że Krzysztof Chrzanowski będzie zmartwiony, że zupełnie pan nie śledzi, co się dzieje w Kanale Zero. Panie marszałku, ale istota rzeczy sprowadza się do tego,
nagrywamy skoro do Kanału Zero pan, i tam wrzucamy.
Skoro pan krytykuje wysoki deficyt, to rozumiem, że jest pan za tym, aby drastycznie obciąć wydatki socjalne.
Panie redaktor, politycy PiS-u i Platformy wprowadzili nas swego rodzaju matnie, równie pochyłą wysokich wydatków, z której prostego wyjścia nie ma, a ekonomiści, większość z nich przynajmniej, utwierdza nas co rok przy debacie budżetowej w przekonaniu, że w sumie to tak jest fajnie i tak naprawdę wysokie wydatki, wysoki deficyt i zwiększenie zadłużenia to ma charakter prorozwojowy. Jak Polskę z tego bagna wyciągnąć? Moim zdaniem w tej chwili nikt tak naprawdę nie ma dobrego pomysłu, natomiast z pewnością musimy przestać zwiększać wydatki w każdym kierunku. Z pewnością musimy przywrócić coś, co w Polsce jest głęboko niepopularne, czyli elementarną gospodarność w wydawaniu pieniędzy publicznej. Przestać
no
fundować te różne bzdury. Wprowadzić pełną transparentność wydatków w sektorze publicznym.
Trochę takie zaklęcia, panie marszałku.
Nie, to nie są jak zaklęcia.
Brutalna prawda jest taka, żeby zmniejszyć deficyt,
zaklęcia?
Trzeba ciąć wydatki i pytanie gdzie?
Nie, nie trzeba. W rozwijającej się gospodarce wystarczy ich nie zwiększać i państwo w stanie w ciągu paru lat wyjść z deficytu. Tylko problem jest taki, że politycy ścigają się na podwyższanie wydatków. Nie są zdolni nie tylko do cięć. Politycy obecnie nie są zdolni nawet do zamrożenia wydatków na określonym poziomie.
Rozumiem, że Konfederacja jest krytyczna wobec projektu dopłat do składek emerytalnych artystów.
Krytyczna, pani redaktor, to jest zdecydowanie nieadekwatne słowo.
To znaczy?
Znaczy my uważamy, że to jest jakaś absolutna kompromitacja i to znów warto podkreślać, że i PiS-u i Platformy, bo PiS proponował podobną ustawę, tylko jeszcze głupszą, a Platforma jest na tyle niemądra, że próbuje to zrealizować wspólnie z lewicą.
Ja nawiązuję do cięcia właśnie wydatków.
Tylko oni próbują w bardziej arbitralnej wersji, a tam się bardziej biurokratycznej.
Jeżeli państwo są tak bardzo, mówię o Konfederacji, krytyczni wobec tego projektu, to ja rozumiem, że pan jest za tym, żeby odebrać te dopłaty duchownym, rolnikom, mundurowym, górnikom, tak? Żeby było sprawiedliwie.
Moim zdaniem dla żadnej z grup, które pani wymieniła, nie ma przy ministerstwie żadnej stuosobowej komisji, która decyduje, kto dostanie przywilej.
No nie, jeśli chodzi o duchownych, to decyduje o tym Kościół po prostu.
Nie ma koteryjnej komisji w tej sprawie.
No, nie, to jest wewnętrzna regulacja Kościoła. Ja zastanawiam się, jakie jest uzasadnienie, które by bardzo różniło ten projekt dotyczący artystów, na przykład tego, że dopłacamy i płacimy właściwie za składki emerytalne duchownych. Bo wedle tego się nie domagacie. Wydaje mi się to niekonsekwencją.
Wedle mojej wiedzy jest to forma rekompensaty, jaką państwo ustanowiło z Kościołem za zagrabione ziemie i majątki, na które państwa nie było stać, żeby oddać.
Ale przecież Kościół odzyskał bardzo dużo ziemi.
Cześć,
nie, no już naprawdę...
No, ja mówię o swojej stanie wiedzy. Jeżeli pani dysponuje wyliczeniami co do skali majątków zagrabionych przez komunistów i oddanych, to bardzo proszę je powiedzieć słuchaczom i informować słuchaczy. Ja mówię, jakie jest oficjalne uzasadnienie funkcjonujące w polskiej debacie na długo, zanim ja do niej wszedłem. Wydaje mi się, że jest to jakiś kompromis zawarty w latach 90., kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej. I ja tego kompromisu nie oceniam. Wiem, że była korupcja przy komisji majątkowej. Wiem, że była korupcja przy restytucji mienia. Wiem,
hektarów.
Że do dziś jest korupcja w Warszawie pod okiem Trzaskowskiego, wcześniej Gronkiewicz-Waltz, polityków Platformy. Wiem, że są patologie w spółdzielniach mieszkaniowych.
Jeżeli chodzi o odzyskiwanie majątków, ziemi, tak?
nie przez Kościół, przez...
No nie, była afera
przez
z komisją majątkową,
przez tych, co się
panu.
Podają za spadkobierców. A przy komisji majątkowej też była swoją drogą, tak, korupcja.
Panie marszałku, ale chodzi mi o to.
To jest mój stan wiedzy.
Bo
natomiast...
tak, jeśli chodzi o rolników, to wam nie przeszkadza to, że są olbrzymie dopłaty.
Pani mówi o osobach ubezpieczonych w KRUS-ie?
Tak.
A dlaczego pani nazywa ich rolnikami, skoro przedstawiciele pani środowiska są ubezpieczeni w KRUS-ie także?
A ja nie wiem, kto jest, ja na pewno nie jestem ubezpieczona
w KRUS-ie. Rafał Zienkiewicz.
No ale to jest problem Rafała Zienkiewicza, że on wprowadza państwo w błąd.
To ja pytam, dlaczego państwo jako dziennikarze ubezpieczacie się w KRUS-ie, a później państwo nazywacie w mediach to rolnikami. Nie każdy ubezpieczony w KRUS-ie jest rolnikiem.
Ale panie marszałku, teraz pan trochę, przepraszam, wykręca kota ogonem, dlatego że ja pana pytam
reaguje
o to...
Reaguje na pani próbę stygmatyzowania rolników.
Mówi, ale nie chodzi o stygmatyzowanie, tylko chodzi
pani
o to, że osoby ubezpieczone
jako beneficjentów
w KRUS...
rzekomego przywileju.
Nie, ja mówię o tym, że osoby ubezpieczone w KRUS mogą liczyć na olbrzymie dopłaty. I państwo się nie domagają
dopłaty?
Reformy
tego. O czym pani mówi?
No oczywiście, przecież jakie oni dopłaty? Składkę
pani, ile
zdrowotną
emerytura
płacą
rolnicza?
Bardzo mało.
Wie pani, ile rolnicza emerytura
wynosi? Panie marszałku, rolnicy w bardzo małym stopniu dokładają się do funduszu zdrowotnego.
Osoby ubezpieczone w KRUS. Używajmy tego sformułowania, okej?
Niską
rolnik nowoczesny
emerytalną.
Wytwarza żywność i płaci ogromne podatki, ponieważ nowoczesne gospodarstwo rolne jest dużym albo średnim
Panie
przedsiębiorstwem.
Ja tylko okay?
Więc
pytam,
rozróżnijmy rolników
dlaczego,
od ubezpieczonych w KRUS.
Dlaczego, skoro są nierówne zasady dotyczące ubezpieczenia w tej sferze, to nie domagacie się zrównania tych zasad, a w przypadku innych grup jesteście
krytyczni. Ja nie jestem zwolennikiem równości. Ja nie jestem zwolennikiem równości.
Czyli KRUS ma zostać taki, jaki jest,
ja
tak?
Ja nie powiedziałem tego, nie. Uważam obecną konstrukcję KRUS-u za głęboko nieracjonalną. Ona jest również wynikiem różnego rodzaju kompromisów zawieranych pewnie od okresu PRL przez lata 90. aż do dziś. Jest to biurokratyczny stworek, potworek, który sobie funkcjonuje. Politycy nie mają odwagi tego w żaden sposób zreformować, odróżnić beneficjentów KRUS-u od rolników. Politycy też nie mają ani zdolności, ani odwagi do ustanowienia dobrej polityki rolnej, która by wspierała polską produkcję rolną. I premiowali na przykład produkcję z Ukrainy, w tej chwili z Mercosuru. Jesteśmy na prostej drodze do zaorania całych branż polskiego rolnictwa. Nawet mamy takie partie, które to próbowały i przegłosowywały w Sejmie, jak na przykład kwestia branży hodowlanej, czy ta nieszczęsna piątka dla zwierząt, czy różne inne absurdy. Więc mamy polityków, którzy na różne sposoby albo są bierni wobec rozwoju polskiego rolnictwa, albo je niszczą. I jednocześnie, którzy są bierni wobec biurokratycznej instytucji, jaką jest KRUS, która dubluje kompetencje ZUS-u i ma pani całkowitą rację, że ta instytucja prawdopodobnie powinna być połączona z ZUS-em, powinno być wymyślone, jak mają być naliczane składki rolników i one powinny mieć jakiś tam związek z dochodami.
Panie marszałku,
pewnie, tak?
Czy prezydent...
Natomiast proszę mi nie imputować, że jestem zwolennikiem systemu, z którego tworzeniem nie miałem nic wspólnego,
ja
a protestuję tylko dlatego, żeby pani złym zwyczajem wielu warszawskich dziennikarzy nie stygmatyzowała rolników.
Ale
bo rolnicy nie są winni tej sytuacji.
Tylko chodzi o to...
To proszę nie przedstawiać rolników jako grupę beneficjentów, bo polscy
no
rolnicy...
Są, ponieważ
nie.
Płacą niskie
polscy
składki
rolnicy,
zdrowotne.
Wie pani, kiedy byliby beneficjentami państwowej polityki? Jakby mieli na przykład jakiś system stabilizacji cen i ubezpieczeń od zmian koniunktury, tak jak mają na przykład rolnicy na zachód od nas, albo gdyby mieli dopłaty do minimalnych cen swoich produktów, które produkują.
Panie marszałku,
a polscy rolnicy funkcjonują w ekosystemie, który jest skrajnie niestabilny.
Czy pan jest rozczarowany tym, że Karol Nawrocki zwleka z decyzją o odebraniu orderu Wołodymirowi Zełenskiemu?
Nie, niespecjalnie.
A czy pan jest za tym, żeby odebrać ten order?
Tak.
I co potem? Bo rozumiem, że trzeba będzie następnym odbierać. Gerhard Schröder, Wiktor Juszczenko.
A z czego pani to rozumie, proszę powiedzieć?
No bo to jest trochę dziwne, że odbieramy prezydentowi Ukrainy, a niemieckiemu politykowi, który współpracuje z Gazpromem.
A czemu dziwne?
Nie, chodzi mi o zestawienie
uważa
tych
pani,
dwóch
że w polityce
faktów,
międzynarodowej,
ci, którzy są
uważa pani, że w polityce międzynarodowej jest jakaś sprawiedliwość, tak? Jakaś
nie,
logika?
Nie, chodzi mi o to, że prorosyjscy politycy dostają order Orła Białego, a ukraiński prezydent ma odebrany
jak to,
ten
a czemu
order.
Pani mówi dostają? To oni dostali od konkretnych prezydentów. To trzeba tych prezydentów zapytać. Może te opcje polityczne,
no wiem,
które ich wystawiały.
Ale chodzi mi o to, że prezydent Nawrocki też może im odebrać, czy ma nie odbierać.
Kapituła, zdaje się, to rekomenduje.
Nie, to rekomenduje, ale
jeżeli
decyzja
będzie presja
jest prezydenta.
W opinii publicznej i oni nas będą głęboko godzić w polskie interesy i podniosą, spowodują taki konflikt, jak spowodował wokół siebie Zełenski, to się może pojawić analogiczna presja, natomiast na razie jej nie ma.
A pan nie widzi, że Gerhard Schröder działa tak, jak działa, tak?
Jest niemieckim sprzedawczykiem, który się sprzedał Gazpromowi.
I może mieć order Orła Białego,
no najwyraźniej
Ukrainy
może, skoro nie wywołuje to
ale
oburzenia.
Ale pan nie oczekuje od prezydenta, żeby odebrał ten order?
A dlaczego miałbym to oczekiwać?
No bo jak pan oczekuje odebrania od Zełenskiego?
Jakbyśmy każdemu sprzedawczykowi odbierali order, to pewnie by go nie miał. Przy polityka no. Jest pełna sprzedawczyków. Ja jestem oburzony tym, że te ordery rozdawane są taśmowo za granicę. Szczerze powiedziawszy, przed tą aferą Zełenskim nie wiedziałem, że...
Nie, no po prostu wydaje mi się to dosyć niekonsekwentne.
Wytransportowali
jednej osobie,
za granicę. Wolałbym, żeby polscy bohaterowie dostawali te ordery.
Jednej osobie odbieramy, a innym, które budzą wątpliwości, nie.
Na przykład ci, którzy
Krzysztof
wywalczyli,
Bosak.
Żebyśmy wczoraj świętowali dzień upamiętniający polskie ofiary Auschwitz z pierwszego transportu. Uważam, że ci ludzie, którzy na to pracowali, powinni takie ordery dostawać, a nie Niemcy czy Ukraińcy.
Lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu był gościem TOK FM. Dziękuję panie marszałku za chwilę informacji, a po informacjach Magdalena Gałczyńska, Jacek Niedzienkiewicz, a także Mariusz Borkowski.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
Lidl, to się opłaca.
Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
Skoda.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg. Aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.22. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw mocno w dół w reakcji na tymczasowe porozumienie w sprawie zakończenia trwającej od kilku miesięcy wojny na Bliskim Wschodzie. Cena ropy Brent spadła o ponad 4,5% i kosztuje ponad $83 za baryłkę, a do podpisania porozumienia USA z Iranem ma dojść w piątek. Gdańska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom, którym zarzuca się oszustwo oraz fałszowanie dokumentów w związku z realizacją szkoleń współfinansowanych z dotacji unijnych. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku, który zarządzał dotacjami. 4 firmy zajmujące się szkoleniami językowymi oraz podnoszeniem kwalifikacji straciły ponad 55 tysięcy złotych. Wypłacały wynagrodzenia podwykonawcom, którzy posługiwali się sfałszowaną dokumentacją. Oskarżonym grozi, zarzucono 44 przestępstwa, a grozi im do 8 lat więzienia. Władze Tajwanu uruchomiły specjalną stronę internetową dla obywateli Chin, służącą do przekazywania informacji wywiadowczych, poinformował dziennik Taipei Times. Inicjatywa ma poszerzyć wiedzę o sytuacji politycznej, wojskowej i gospodarczej Chin. Tajwańskie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oświadczyło, że platforma jest odpowiedzią na rosnące problemy społeczne i ścisłą kontrolę polityczną w Chinach. Tajwańskie służby argumentują, że w ostatnim czasie coraz więcej osób zgłaszało się do odpowiednich agencji na Tajwanie, chcąc przekazywać różnego rodzaju informacje. Tajwan i Chiny od dekad prowadzą przeciwko sobie działania szpiegowskie.
program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Bolesna lekcja futbolu. Debiutujący na Mistrzostwach Świata Curaçao przegrało z Niemcami aż 1-7. I tak możemy być dumni, uważa selekcjoner Dick Advocaat. Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej, nie udało się. Oni byli bardzo mocni, straciliśmy kilka łatwych bramek, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu. A w drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Szwecja, która zatrzasnęła nam przed nosem drzwi do Mundialu, efektownie wygrała z Tunezją 5-1. A co dziś? O 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim meczu w tej grupie o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. O 21:00 Belgia zagra z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka. Nasz tenisista wygrał na trawie w Hertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał trzech najwyżej rozstawionych tenisistów. W finale ograł Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
No ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. No, jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Jest to piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Dwa zwycięstwa i dwie porażki to bilans polskich siatkarzy w pierwszym turnieju Ligi Narodów w chińskim linii. Nasz zespół wygrał z Kubą 3-0, potem przegrał po tiebreakach ze Słowenią i Japonią, a na koniec wygrał 3-2 z Ukrainą. W tabeli biało-czerwoni są na 7. miejscu z kompletem zwycięstw. Prowadzą Brazylia i Japonia. Dwa srebrne medale w K1 i K2 kobiet na 500 metrów i brąz Wiktora Głazunowa w C1 na 5000 metrów to dorobek polskich kajakarzy w ostatnim dniu Mistrzostw Europy w Montemor. W dwóch kobiecych medalach udział miała Anna Puławska, bo płynęła także w dwójce z Martyną Klat. W sobotę Polacy wywalczyli złoto, srebro i dwa brązowe medale. A za chwilę w Tok FM prognoza pogody.
Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
Deszcz możliwy dzisiaj prawie w całym kraju, a burze w centralnej i północnej jego części. Na przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy zachodniopomorskiego i Kujaw. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa. W studiu Jacek Niedzienkiewicz, Rzeczpospolita. A na łączach Magdalena Gałczyńska, onet.pl.
Dzień dobry, witam.
Słyszymy się. Ale słyszymy. Zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, to przypomnę Państwu, że jest z nami Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
I chciałam zapytać, poprosić o komentarz do tych informacji, które do nas dotarły, bo wynika z tego, że wstępne porozumienie z Iranem zostało zawarte. Cieśnina Ormus zostanie otwarta, chociaż nie do końca wiemy na jakich zasadach. Jak pan ocenia te informacje?
No przede wszystkim upragniony prezent na 80. urodziny prezydenta Trumpa. To porozumienie wstępne jest pełne niejasności. Niemniej jednak jest to ogromny sukces dyplomacji pakistańskiej wspieranej przez Arabię Saudyjską, Egipt i Turcję, a również Katar. I tylko przypomnę na marginesie, że właśnie to porozumienie wisiało na włosku, bo jeszcze wczoraj Izrael dokonał ataków bombowych na południowe dzielnice Bejrutu, w zamian za co Iran zapowiedział, że zbombarduje Izrael. Dyplomaci i zarówno katarscy, jak i pakistańscy zapobiegli tej katastrofie i mamy porozumienie, które jest tylko porozumieniem ramowym. To przypomina troszeczkę piramidę z kart, które właśnie każdy podmuch może zawalić. Niemniej jednak jest to ogromny sukces. Sukces nie tylko dyplomatów, ale no zażegniania tego ogromnego kryzysu, głównie naftowego i gazowego, wynikającego z zakorkowania cieśniny Ormuz.
My wszyscy sobie zadajemy pytania proste. Czy rzeczywiście problemy z ropą ustaną w związku z odblokowaniem tej cieśniny?
Nie, trzeba od razu powiedzieć, że to będzie bardzo trudne. Po pierwsze, cieśnina jest częściowo zaminowana. Statki, żeby ruszyły i napełniły się ropą i gazem, to nie takie proste. Co więcej, właściwie nie wiadomo, w jakim stanie są instalacje naftowe w portach zarówno irańskich, bo porty irańskie mają być odblokowane, jak i krajów arabskich Zatoki Perskiej. Co więcej, to wymaga około miesiąca, dwóch miesięcy, zanim ten strumień ropy ruszy, ale to nie będzie taki poziom, jaki był przed zablokowaniem cieśniny Ormus. Te specjaliści mówią, że to trzeba poczekać około 3-4 miesięcy, zanim sytuacja się znormalizuje, i tutaj jest jeden warunek. O ile to porozumienie się utrzyma i dalsza runda negocjacji w ciągu najbliższych 60 dni doprowadzi do ostatecznego porozumienia, a to porozumienie może być zasabotowane przez premiera Netanyahu, premiera Izraela, który absolutnie się na to porozumienie nie godzi i zapowiada, że będzie próbował je sabotować. Zresztą obawiają się tego bardzo i Amerykanie, i Irańczycy.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich, był gościem TOK FM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my wracamy do dyskusji i przypomnę Państwu, Magdalena Gałczyńska, onet.pl na łączach, Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita w studiu, i chciałam zapytać Was, czego się spodziewacie po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, Jacek?
No ja mam nadzieję, że prezydent Nawrocki na swoje urodziny nie pójdzie tropem Donalda Trumpa i podobnej imprezy nie zrobi przed Pałacem Prezydenckim.
Nie będzie do żadnych walki w klatce?
Nie, ja tutaj jestem bardziej wyznania Jarosława Kaczyńskiego. Tak, bardziej wolę te szlachetne sztuki walki z zasadami.
Tak, przypomnijmy słuchaczom, że Jarosław Kaczyński uznał, że to nie jest jego bajka, tego typu walki.
Więc mam nadzieję, że żadnych ustawek przed Pałacem Prezydenckim nie będzie na urodziny prezydenta. Znamienne jest, że przedstawicielom Białego Domu, wiceprezydentowi J.D. Vance'owi, przeszkadzało, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjechał do Białego Domu na spotkanie z Trumpem i nie miał na sobie marynarki, nie miał garnituru, i to było wielkie oburzenie, a mordobicie przed Białym Domem to już jest okej. Teraz już te walki się odbyły. Jeden z przedstawicieli MMA z ringu wykrzyknął, że Michelle Obama jest mężczyzną.
No
to
właśnie,
poszło
to
publicznie. I tego typu zachowania Donald Trump promuje, a polski prezydent oklaskuje. Nie tak to chyba powinno wyglądać w kulturze cywilizowanej. No ale cóż, jest jak jest. Jest wolność słowa. Donald Trump ma 80. urodziny. A co prezydent Karol Nawrocki powinien przywieźć? No na pewno nie przywiezie Zbigniewa Ziobry. Byłoby dobrze, gdyby Zbigniewa Ziobrę przywiózł. Może też Marcina Romanowskiego, chociaż nie wiadomo, gdzie ten polityk Prawa i Sprawiedliwości się ukrywa. No ale byłoby dobrze, gdyby prezydent przywiózł jakieś zapewnienia dotyczące zwiększenia liczby żołnierzy w Polsce. Czy będą stałe bazy w Polsce, a nie rotacyjne? I kiedy ci żołnierze zaczną stacjonować? Bo o tym, na ten temat też nic nie wiemy. Więc dobrze byłoby, gdyby prezydent przywiózł jakieś twarde, konkretne ustalenia i po przyjeździe do Polski obwieścił nam, że te stałe bazy będą i liczba żołnierzy będzie taka, a nie inna, i od wtedy oni będą stacjonować. Myślę, że to byłoby najlepsze dla Polski.
Karol Nawrocki w związku właśnie z odwiedzinami w Waszyngtonie skrytykował Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Uważa, że obaj ci politycy działają na szkodę stosunków polsko-amerykańskich. Magda Gałczyńska.
Powiem szczerze, te słowa prezydenta Polski były straszne i były skrajnie nieodpowiedzialne, bo przecież on tego nie mówił w Polsce, on to mówił za granicą i wsłuchiwały się w to również zagraniczne media. Powiedzenie podczas tego rodzaju okazji, kiedy spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, że ten i ten, wskazani imiennie, Tusk i Czarzasty, polityk, szkodzą Polsce, bo podważają sojusz z naszym największym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi, no, ja nie wiem, jak to określić, ale jest to po prostu niegodne głowy państwa, bo to uderza w polską rację stanu. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy, no nie oszukujmy się, prezydent nie przywiezie ze Stanów niczego konkretnego. Przypomnijmy sobie, kiedy było takie gigantyczne zamieszanie z żołnierzami amerykańskimi w Polsce, kiedy Trump wycofywał ich najpierw z bazy w Niemczech, potem jeszcze z bazy w Polsce, to znaczy opóźniał te rotacje kontyngentu. Prezydent o tym nie wiedział. Nie wiedział o tym Pałac Prezydencki. Tyle wart jest ten rzekomo wspaniały sojusz. Potem Trump powiedział, że będzie dodatkowe 5000 w Polsce z okazji wygranej Karola Nawrockiego. To też było śmieszne, bo od wygranej minął prawie rok.
No ale może Trump nie zauważył albo szybko mu zleciało. No w każdym razie my nadal nie wiemy, na czym stoimy i nie wiemy, ile finalnie tych żołnierzy amerykańskich w Polsce będzie, ani na jakich zasadach. Natomiast no, patrząc obiektywnie, to nie była okazja, żeby prowadzić poważne rozmowy. Tam panowie w oktagonie prali się po mordach. Trump kibicował zapewne z zaciśniętymi pięściami i wypiekami na twarzy. Nawrocki, prezydent, przypuszczam, z równym zaaferowaniem te walki oglądał. To, że Trump poklepał i chwilę porozmawiał z prezydentem Nawrockim przed wejściem do tej klatki, czy tam już w tejże klatce, to nie znaczy absolutnie nic. Prezydent Nawrocki, no cóż, jeżeli Trump da mu cokolwiek, a może mu dać, to tylko dlatego, że Orban przegrał wybory na Węgrzech. Karol Nawrocki stał się wysłannikiem Trumpa na Europę, tym, który tę Europę ma od środka rozsadzać, ma być poniekąd dywersantem Trumpa, jego piątą kolumną w Europie, bo wiemy, że poglądy mają w pewnych kwestiach zbliżone, na pewno w jakimś stopniu eurosceptyczne. No tu Karol Nawrocki może się bardzo przydać, natomiast konkretów ani chleba z tego nie będzie. Ale jeszcze jedna króciutka uwaga, mnie przeraża jedna rzecz. Patrzymy i jakoś, no to będzie banalne i zapewne nie pierwsza wpadłam na to skojarzenie, ale jak widzimy prezydenta najpotężniejszego mocarstwa świata, który urządza mordobicie przed Białym Domem, no tak... Będąc nastawioną niechętnie do Trumpa, mogłabym powiedzieć, rynsztok stał się normą, a będąc nastawiona bardziej, znaczy mniej krytycznie, powiedziałabym, że no cóż, wracamy do tradycji antycznych, bo to walki gladiatorów i cesarzy przypomina. No niefajne to wszystko jest.
Ja tylko chciałam zauważyć, że nawiązując do tego, co powiedziała Magda, że 30-letni lider francuskiego Zjednoczenia Narodowego, Jordan Bardella, powiedział, że w zasadzie nie czuje się tutaj jakoś chętny do współpracy bliskiej z Donaldem Trumpem i widać wyraźnie, że mimo iż ten ruch Marine Le Pen jest postrzegany właśnie jako ruch, który chce rozsadzić Unię Europejską od środka, to nie oznacza, że ci francuscy politycy są chętni do współpracy z Donaldem Trumpem. Z tego punktu widzenia oczywiście Karol Nawrocki, taki wierny sojusznik Donalda Trumpa, jest ważny. I chcę tylko przytoczyć wypowiedź Marcina Przydacza w RMF FM, który powiedział, że liczymy na 15 tysięcy żołnierzy na terytorium Polski, a takie minimum to 11 tysięcy. Nie wiem, czy Jacek chciałbyś jeszcze dorzucić.
Tak, chciałem powiedzieć, że dobrze byłoby, gdyby oczywiście prezydent Nawrocki przywiózł te konkrety, ale też ja bym prezydenta Nawrockiego nie krytykował za to, że on w Stanach Zjednoczonych jest, że przyjął zaproszenie od Donalda Trumpa, bo to jest jednak jakieś wyróżnienie. 80. urodziny największego przywódcy międzynarodowego, więc co miał Nawrocki zrobić? Tylko pytanie, jak się prezydent zachowa? A krytykowanie przedstawicieli polskiego rządu wybranego w demokratycznych wyborach marszałka Sejmu drugiej osoby w państwie, tym bardziej za granicą, absolutnie się nie godzi. No i właśnie to zachowanie jest, no bardzo powinno być źle oceniane przez wszystkich. Tak mi się wydaje. Ale też pamiętajmy o dwóch ważnych rzeczach. Karol Nawrocki zrobi wszystko, żeby Donalda Tuska osłabić i żeby koalicja 15 października nie wygrała wyborów, więc korzysta z okazji, właśnie wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych. I Karol Nawrocki, Prawo i Sprawiedliwość, liczy na wsparcie i pomoc Amerykanów w wygraniu wyborów prezydenckich i dojściu do władzy. I dlatego będą robić wszystko, żeby Grzegorza Brauna osłabić, bo Amerykanie nie zgodzą się na rząd PiSu z Braunem antysemitą.
Informacje TOK FM. Po informacjach wrócimy do dyskusji.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc w jeden, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
Znaczy, przed kim uratowałeś?
Przed Turkami.
Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
tak. Dokładnie tak.
Już, szalony, znowu, husarzu mój.
Prawdziwa historia Polski.
Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. www.mediaexpert.pl.
W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
Citroen.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Do jego podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie ma oznaczać koniec blokady irańskich portów, otwarcie cieśniny Ormus oraz zakończenie operacji wojskowych w Libanie. Prawdziwy sprawdzian dla obu stron dopiero przed nami, powiedziała w TOK FM dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bo zgodnie z porozumieniem przez najbliższe 60 dni strony mają prowadzić negocjacje m.in. w kwestii irańskiej bomby atomowej.
Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Wydaje się, że jest na to duża szansa, szczególnie ze względu na to, że obie strony konfliktu są już tym konfliktem zmęczone. Iranowi się on, jakby jego dalsze prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.
Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział w rozmowie z Fox News, że zamierza być w piątek w Szwajcarii na ceremonii podpisania porozumienia z Iranem. Nie wykluczył udziału prezydenta Trumpa, który dziś wybiera się do Francji na szczyt G7. Broń musi teraz umilknąć, a sporne kwestie należy rozwiązać pokojowo. Tak ogłoszenie wstępnego porozumienia skomentował przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Trzymamy kciuki, by doszło do podpisania umowy, dodała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Dodała, że kwestia porozumienia między USA i Iranem będzie omawiana przez szefów dyplomacji państw unijnych. Poseł koalicyjnego klubu Centrum Rafał Komarewicz rozważa kandydowanie na prezydenta Krakowa. W poranku TOK FM stwierdził, żeby rządzić tym miastem, trzeba znać jego problemy, a tego zabrakło poprzedniej ekipie w krakowskim magistracie.
Kwestia dotycząca choćby zmian gospodarczych, które są w Krakowie. Kraków jest takim centrum usług wspólnych. No nie wiem, czy pani wie, ale to warto podkreślić. Ponad 100 tysięcy osób pracuje w Centrum Usług Wspólnych. Ten model biznesowy się kończy.
Goście Dominiki Wilowiejskiej mówił też, że Kraków w ciągu ostatnich lat przestał być konkurencyjny dla dużych zagranicznych inwestorów. Do tej pory 13 osób ogłosiło dotychczas chęć ubiegania się o stanowisko prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach. 180 miliardów złotych mają wynieść do 2032 roku inwestycje w polską kolej. W naszych planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich, bez wyjątku powiatów, zapowiedział w weekend premier Donald Tusk.
Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano, a dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie.
Donald Tusk uczestniczył w weekend w otwarciu trasy kolejowej z Ostrołęki do Łomży. Pociągi wróciły do tego podlaskiego miasta po 33 latach przerwy. Deszcz możliwy dzisiaj prawie w całym kraju, a burze w centralnej i północnej części. Na przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy zachodniopomorskiego i kujawskiego. Od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Jacek Nisienkiewicz, Rzeczpospolitej, a Magdalena Kałczyńska na łączach z Onetu.pl. Słuchajcie, chciałam zapytać jeszcze o wasze wrażenia dotyczące tego, co się dzieje w Krajowej Radzie Sądownictwa, bo wydaje mi się, że tutaj mogą się ciekawe rzeczy wydarzyć. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, bo tak określa go prezydent Karol Nawrocki, powołał go na to stanowisko, zwołał posiedzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Ta nowa Krajowa Rada w dużej mierze została właściwie wyłoniona w wyniku prawyborów w sądach. Sejm jakby potwierdził tę nominację. Chciałam zapytać Magdę, jak ty oceniasz tę sytuację? Czy twoim zdaniem Karol Nawrocki podejmie jakąś współpracę? Czy będą nominacje sędziowskie, czy też będzie ciąg dalszy wojny?
No to jest rzeczywiście bardzo ciekawy problem, bo strasznie dużo zależy od tego, jak się ta nowa KRS zachowa. I wbrew oczekiwaniom części środowiska sędziowskiego, w tym, jak przypuszczam, sędziego Tulei, który był twoim gościem całkiem niedawno, ta KRS okaże się znacznie bardziej ugodowa, niż część sędziów się spodziewała. To znaczy, oni nie pójdą od razu na wojnę z prezydentem Nawrockim, bo im się to po prostu nie opłaca. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że my musimy być realistami. Przez 8 lat w środowisku sędziowskim praktycznie nie było awansów. Takich awansów lege artis. Ja nie mówię o osobach, które w jakiś sposób współpracowały z poprzednią władzą, czyli z PiS-em. I szły na łatwiznę, czyli szły do konkursów przed neo-KRS, czyli tą KRS ukształtowaną w sposób polityczny i niekonstytucyjny. Tacy ludzie awansowali, natomiast normalni sędziowie, sędziowie broniący praworządności nie awansowali. No i ten głód awansów jest bardzo duży. Podsumowując, wydaje mi się, że jeżeli kandydaci do sędziowskiego awansu będą, no nieładnie można by powiedzieć, żadni, to znaczy nie wyróżniali się w przeszłości jakąś ostrą krytyką pod adresem rządu PiS, no to ja bym nie wykluczyła, że prezydent Nawrocki ich powoła na te wyższe stanowiska sędziowskie. Oczywiście pod warunkiem, że nie będą to tak zwani harcownicy. Nie będę wymieniać nazwisk, żeby nie zaszkodzić. Natomiast ci sędziowie, o których głośno było w całej Polsce, bo w słusznej sprawie absolutnie, bronili praworządności i sprzeciwiali się tym zmianom, które wdrażał PiS. No, zobaczymy, pewne jest, że sam fakt zwołania tej KRS, tego pierwszego posiedzenia przez sędziego Kapińskiego z Sądu Najwyższego, to jest precedens, bo ja wiem z rozmów z politykami z PiS-u, że ta opcja skupiona wokół Bogdana Święczkowskiego, pełniącego funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego i ludzi wiernych Ziobrze, bardzo chciała, żeby tej KRS nie zwoływać. No i nie wiem, żeby chyba funkcjonowała nadal ta stara,
bo przywódz kompanii Pawełczyk-Wojskiej.
Tak, tak.
Tutaj portal W Polityce publikuje taki materiał, że to właśnie ta nowa Krajowa Rada Sądownictwa będzie walczyć z prezydentem. Oczywiście te narracje powtarzają prawnicy dla Polski. Gdzie jest Łukasz Piebiak? Może przypomnijmy naszym słuchaczom, no może Magda przypomni, jakie zarzuty mogłyby ciążyć na sędzim Piebiaku, gdyby Sąd Najwyższy uchylił jego immunitet, ale nie uchyla ciągle.
Nie uchyla i nie sądzę, żeby szybko uchylił. No, sztuk jest 19. Mówię o zarzutach, z czego najpoważniejsze to jest kierowanie i zorganizowanie grupy przestępczej. Tę grupę przestępczą mieliby tworzyć ludzie skupieni wokół Piebiaka w Ministerstwie Sprawiedliwości kierowanym przez Ziobrę. No, tam po prostu trwał systemowy proceder oczerniania sędziów, tych właśnie walczących o praworządność, tych krytycznych wobec rządów PiSu. No, bo to był rok, przypomnę, 18-19.
No, Prawnicy dla Polski, czyli stowarzyszenie, w którym jest Łukasz Zawadzki, przedstawiciel Konfederacji, i Łukasz Piebiak, na pewno będą starali się pracę tej rady rozwalać, jak rozumiem. Jacek.
No to jest skandal, że Łukasz Piebiak jest w KRS, że był kandydatem PiSu do KRS, a wcześniej był hejterem zwanym Hersztem w Ministerstwie Sprawiedliwości, o czym właśnie Onet z Magdą pisali. I taka osoba powinna być absolutnie wykluczona z funkcjonowania w takich gremiach, ale to też pokazuje, mam wrażenie, pewność Prawa i Sprawiedliwości i też tego otoczenia Zbigniewa Ziobry, bo teraz obchodziliśmy, że tak mogę powiedzieć, 25 lat od powstania Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ma wkrótce urodziny 77. I mi się wydaje, że prezesa Kaczyńskiego do politycznego grobu, przepraszam, że tak powiedziałem, składać absolutnie nie można, a Prawa i Sprawiedliwości również przekreślać. To jest, w niektórych sprawach widzimy taką butę Prawa i Sprawiedliwości, taką gigantyczną pewność siebie. Ja też rozmawiałem z ludźmi z otoczenia Zbigniewa Ziobry, z najbliższego otoczenia, i oni są absolutnie przekonani, że PiS wróci do władzy z Konfederacją, a Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, a Kaczyński nie będzie mógł odmówić Ziobrze właśnie powrotu do Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlatego między innymi oni czują się tak pewni i tak idą na bezczela, za przeproszeniem, chociażby z tym Piebiakiem. A jeżeli chodzi o KRS i prezydenta, Karol Nawrocki nie chce być twarzą kryzysu w sądownictwie, więc stąd myślę też i jego decyzja.
Chciałam też was zapytać o sprawę orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego, właśnie odebrania prezydentowi Ukrainy tego orderu. Ciągle prezydent nie podjął decyzji w tej sprawie, ale ja też chcę państwu, bo mówiłam o tym przeglądzie prasy, ale może nie wszyscy z państwa słuchali przeglądu prasy, a wydaje mi się, że ten felieton Bronisława Wilsztajna dzisiaj w tygodniku do sieci jest bardzo ważny, i Wilsztajn krytykuje tych działaczy, aktywistów prawicy i komentatorów, którzy uczynili z Leszka Millera swojego bohatera tylko dlatego, że Leszek Miller wypowiada opinie antyukraińskie, i tutaj Wilsztajn też demaskuje kłamstwa Leszka Millera, powiedzmy to w ten sposób. Ja uważam, że ta fala antyukraińska jest bardzo groźna, więc dlatego ten felieton cytuję. I tutaj jeszcze tylko po skryptum, bo Bronisław Wilsztajn jest członkiem kapituły Orderu Orła Białego, i Wilsztajn tutaj pisze tak: kanale Zero Robert Mazurek ogłosił, że jako członek kapituły Orderu Orła Białego buńczucznie zapowiadałem, że zagłosuję przeciwko odebraniu orderu Zełenskiego, a potem głosowałem za. I Wilsztajn to prostuje i mówi tak: nie zapowiadałem niczego ani nikomu, nie zwierzałem się z tego, jak głosowałem, nieznajomość rzeczy sprzyja mocnym sądom. Jacek.
Wydaje mi się, że z jednej strony jest tak, że w sprawie Orła Białego my na prezydenta Karola Nawrockiego nie powinniśmy naciskać na to, żeby on tego orła odebrał. Przeciwnie, mam takie wrażenie, mam takie nieoficjalne informacje w Rzeczpospolitej, że Karol Nawrocki chciałby, żeby ta sprawa się rozmyła. On nie chce się z tego wycofywać, nie chce o tym mówić, ponieważ jego otoczenie, jego wyborcy prawicowi będą mieli problem z prezydentem wtedy, ale chciałby, żeby ta sprawa jakoś została załatwiona, najlepiej przez stronę ukraińską, żeby Ukraina wykonała jakiś gest, więc może dojdzie do tego, że Zełenski wykona jakiś gest. Przecież jesteśmy przed konferencją w Gdańsku, na której Zełenski też ma być obecny, dotyczącej odbudowy Ukrainy po wojnie. No i to jest bardzo ważne. Myślę też, że dla wielu różnych, może nawet niektórych swoich sojuszników jest w interesie skłócić Polskę z Ukrainą po to, żeby oni zyskali przy odbudowie Ukrainy, a nie Polska. Więc tutaj trzeba być bardzo delikatnym i prezydent Karol Nawrocki powinien stawiać bardziej na dyplomację, bo na razie to jest właśnie taka dyplomacja w stylu MMA, bardzo grubo ciosana i na ostro. A jeżeli Karol Nawrocki mógłby się wycofać z tej decyzji, to byłoby no, jak najlepiej, albo gdyby ta sprawa mogła się rozmyć, bo nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby ten order Orła Białego prezydentowi Ukrainy został odebrany, bo to byłby skandal jednak, skandal międzynarodowy. Nie wiadomo, jakie byłyby dalsze reperkusje, czy inni przedstawiciele na przykład z Ukrainy nie zwracaliby orderów, albo czy jakieś inni odznaczeni nagle by w ramach protestu też tych swoich orderów nie zwracali. Tylko jeszcze jedno zdanie na koniec. Mała taka obrona jednak Karola Nawrockiego, bo ja uważam, że prezydent przelicytował za ostro, nie docenił też. To mi ludzie mówią z otoczenia Karola Nawrockiego, że prezydent nie docenił Ukrainy tak mocno uderzając w Załońskiego, ale jednak prezydent musiał coś zrobić, chociażby po to, żeby odciąć tlen Grzegorzowi Braunowi, bo gdyby nic kompletnie nie zrobił, to wiadomo, jak zachowałaby się Konfederacja Korony Polskiej i oni by spili na tym z tego śmietankę. I tutaj byłby problem.
Magda Gołczyńska.
Często to cynicznie mam wrażenie, że Karol Nawrocki liczy na krótką pamięć wyborców. Przyklepać, przysypać, zapomnieć, żeby o sprawie się mówiło jak najmniej. Jacek bardzo słusznie przywołał tę lipcową konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, która ma się odbyć w Gdańsku. No, bądźmy pragmatyczni. Tam stoi kolejka chętnych. Przedsiębiorców, którzy chcą zarobić gigantyczne pieniądze na powojennej odbudowie Ukrainy. Jeżeli my koniecznie chcemy rękoma prezydenta i kapituły orderu Orła Białego z tej kolejki na kopach zostać wyrzuconym, no to proszę bardzo, odbierzmy ten order Załańskiemu. Natomiast, żeby nie patrzeć na to tylko merkantylnie i tylko przez pryzmat interesów, Ukraina zachowała się w sposób karygodny, w sposób straszny, tak, nadając imię tak, UPA jednostce. Tyle, że to jest Ukraina, powtarzam. To nie jest Polska. To są ich decyzje, które nam mogą się bardzo nie podobać. Mamy do tego pełne prawo.
Magda, przepraszam, ja się tylko przerwę. Prezydent to samo mówił, będąc prezesem IPN. Karol Nawrocki trzy lata temu dokładnie to samo mówił, że Ukraińcy sami mają prawo sobie wybierać wybory.
Tak, ostatnie zdanie, bo musimy kończyć.
Sami powinni z tego wybrnąć. Mówiąc krótko, tak jak Jacek mówił, Karol Nawrocki przelicytował i teraz liczy na to, że wszyscy o sprawie zapomną. Oby zapomnieli, albo oby sprawa wróciła po tej konferencji w Gdańsku, a nie przed.
Moja hipoteza jest taka, Karol Nawrocki taką decyzję podpisze, a następnie premier Donald Tusk będzie bardzo długo czekał z ostateczną decyzją. Magdalena Gałczyńska, onet.pl, Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję.
Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Jana Cech. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Halo Czarku, o czym dzisiaj w twoim programie?
Dzień dobry Dominiko, dzień dobry państwu. Powracamy do czerwonego pasa, paska.
Paska.
No tak. Niektórzy mieli pasek, inni pas, zostawiający czerwone ślady. To ja. Także porozmawiamy o tym właściwie, po co i co oceniamy, tak? Czy zachowanie, czy postępy, czy efekty. To jest bardzo ciekawy wątek. Pozostaniemy jeszcze przy czerwonym pasku po informacjach, ale to nie wszystko, ale proszę słuchać po prostu.
A teraz już informacje TOK FM. Ja z państwem spotkam się wyjątkowo jutro. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
Lidl. To się opłaca.
Dzień dobry. Co pan sprawdzał nego do malowania płotu?
Widaron.
Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
Widaron.
A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
Widaron.
To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
No mam, ale jak pan chce skuteczny.
Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio.